Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu najlepszej audycji biznesowej na Pomorzu Zachodnim.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
A dziś w programie. Ciroco.
Współdziałanie zawsze może budować, natomiast rywalizacja i antagonizmy niszczą i psują.
I Vestas.
Szczecin jako miasto jest niezwykle korzystnie położone z punktu widzenia energetyki wiatrowej offshore i ma szansę stać się tak zwanym hubem.
Porozmawiamy też z prezydentem Szczecina.
Tu jest przestrzeń do działania.
Rafał Molenda, zapraszam.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
Trafiliśmy na ulicę Mercatora w Szczecinie do budynku, który stoi tuż obok bardzo ruchliwej drogi. Trochę was nie widać, panie prezesie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Wojciech Ciuruś, jestem prezesem spółki Ciroco. No, może nie widać tak przez przejeżdżające samochody czy pasażerów tych samochodów. Natomiast myślę, że sporo robimy w mieście. Myślę, że z tych działań, pracy w mieście jestem myślę, że najbardziej dumny, bo w tym mieście się urodziłem, w tym mieście chodziłem do szkoły podstawowej, średniej, skończyłem studia. Jestem bardzo związany emocjonalnie z miastem.
Początek historii tej firmy to był 1990 rok?
Tak.
Dobrze pamiętam, 90 rok. Jak to
ja
było?
Jestem od 93 roku. Mhm. Spółkę założył nasz ojciec, mam brata, który też pracuje w spółce, ze dwoma wspólnikami. Później jeden podmienił się w trakcie jakby w pierwszych latach działania spółki. Tata prowadził tą spółkę z dwoma wspólnikami. No dzisiaj jesteśmy z bratem jedynymi udziałowcami, wspólnikami i prowadzimy tą działalność wspólnie z Jerzym, bratem Jerzym.
Firma rodzinna.
Firma rodzinna, tak. Pracuję już w spółce. Mój najstarszy syn Piotr właśnie skończył studia akurat w Berlinie. Jest obecnie na etapie pisania pracy magisterskiej, a już od 2 miesięcy, drugi miesiąc mu leci, jest na budowie realizowanej dla wspólnego domu przy ulicy Chopina.
31 lat. To mnóstwo czasu i sporo pamiątek w tym czasie zostawiliście po sobie, bo chcąc nie chcąc kreujecie też wizerunek miasta, krajobraz, otoczenie. Ile tych budynków w Szczecinie jest w tej chwili?
Nie liczyłem w sztukach, natomiast przede wszystkim są różnorakie, bo w Szczecinie z ostatnich projektów, może pierwsze projekty takie najstarsze, to budowaliśmy browar, Bosman Browar dla firmy Bitburger owego czasu. Budowaliśmy estakadę nad Gdańską, jak pan mówi, tutaj w pobliżu. W ostatnich latach dokończyliśmy budowę szpitala w Zdunowie. Dokończyliśmy też budowę, praktycznie całą wykonaliśmy halę tenisową przy Wojska Polskiego. Budowaliśmy ginekologię na Pomorzanach. Sporo mieszkaniówki też dla TBS-ów, własnych projektów deweloperskich. Także trochę się tego nazbierało.
Nie ma pan tego wrażenia, że jeżeli ma pan czas na spacer, że spacerując sobie po mieście, co chwilę napotyka się pan na coś, co pan zostawił, postawił?
Tak, to myślę, że jest ten element właśnie zawodu budowlanego, że zostawiamy na ziemi ślady, które później oglądają inni, też następne pokolenia. Trwałość tych obiektów no, będzie pewnie sięgać w granicach nawet do 100 lat niektórych, które wybudowaliśmy. Niektóre może po 50 latach będą musiały ulec remontowi, czy też zmianom, istotnym wyburzeniu, bo też tak się może zdarzać, taka jest trwałość niektórych obiektów. Ale mam świadomość, że zostawiamy ślady na ziemi i cieszymy się właśnie, że możemy pokazać coś, co powstało trudem wielu rąk pod naszym kierownictwem, naszym nadzorem, że mogą się cieszyć tymi obiektami. Sporo wśród nich jest obiektów publicznych, mieszkańcy Szczecina, znajomi też. To daje taką dodatkową satysfakcję, jak ktoś dzwoni i mówi, że właśnie czytałem, czy czytam, że coś tam wykonaliśmy, czy wykonujemy. Teraz ostatnio właśnie kończymy basen dla miasta, basen przy szkole na ulicy Jodłowej.
SP51.
No, budzi takie przemiłe emocje, bo wiadomo, że sporo osób, jest to duże osiedle, czeka właśnie na to, żeby z niego skorzystać.
Chyba też ruszyła przebudowa Domu Kultury Słowianin, prawda?
Tak, tak. Tu się podjęliśmy tego zadania.
I to też wy.
Tak, tego zadania, ono tak jakby się otworzyło, projekt wygląda dość prosto. Natomiast budzi też emocje u nas inżynierskie, ponieważ wykonujemy to zadanie. Jest to wyburzenie całej, można powiedzieć, całej ostatniej kondygnacji budynku Słowianin i postawienie od nowa wyższej na funkcjonującym obiekcie. No idzie to sprawnie, to widać. Myślę, że z wielu okien też od strony dworca jesteśmy widoczni. Cieszę się, że to robimy. To jest w ogóle miejsce kultowe i znane wielu Szczecinom.
Kawałek historii miasta.
Wielu pokoleniom.
Tak. A kiedy finał, tak mniej więcej przewiduje pan? Bo w umowie koniec, macie tam określone.
Tak, wrzesień przyszłego roku. Chcielibyśmy zrobić to szybciej. Chcielibyśmy zrobić to szybciej. Generalnie mamy ostatnio taką pasę, że chcemy robić zadania szybciej niż mamy w kontraktach. No tak jakoś jest, że niektóre rzeczy tak właśnie nam wychodzą i chcielibyśmy też tutaj przyspieszyć. Tym bardziej, że to się też wiąże z jakimiś zadaniami edukacyjnymi Słowianina, które są akurat, powinny się rozpocząć te prace wcześniej. No i może nam się uda pomóc też Słowianinowi.
Jesteście firmą szczecińską, rodzinną, ale gdybym powiedział, że jesteście firmą budowlaną, deweloperską, to bym skłamał. Bo wasz model biznesowy jest bardzo ciekawy. To jest przedsiębiorstwo, które ma dwie stabilne nogi. Bo nie tylko budujecie, ale również zarządzacie nieruchomościami.
Tak, nie tylko budujemy i sprzedajemy, ale też zarządzamy nieruchomościami, ale powiem nawet dalej, jesteśmy już, jedna z naszych spółek jest firmą turystyczną. Mamy sporo mieszkań w Świnoujściu, którymi zarządzamy, które wynajmujemy, świadczymy usługi najmu długoterminowego, krótkoterminowego. Mamy też w swoich zasobach restaurację, kawiarnię otwartą w czerwcu. Także staramy się budować model biznesowy poprzez dywersyfikację przychodów. Na takiej zasadzie, że zawsze któraś dziedzina w danym okresie będzie szła lepiej. Oprócz budowania zajmujemy się też, mamy dość sporo sprzętu, który służy nam, ale też wynajmujemy go innym kontrahentom. Sprzętu budowlanego od wywrotek po koparko, ładowarki w Żurawie. Także tutaj też to jest taka dziedzina. Mamy też stolarnię, to mało kto wie. Zainwestowaliśmy w nowoczesne maszyny. Produkujemy meble na zamówienie, na wymiar. Sporo mieszkań, które wybudowaliśmy, wyposażyliśmy we własnym zakresie. Oddaliśmy je nie tylko pod klucz w takim, dzisiaj trochę najchętniej oddają deweloperzy w stanie deweloperskim, bo płytki i inne rzeczy to trudniej wykonać. Natomiast my nie tylko wykonujemy wykończenie, ale też meblujemy. I tu podpatrzyłem akurat Norwegów, bo jesteśmy obecni trochę też w Skandynawii, że oni w systemie deweloperskim oddają mieszkania wykończone z płytkami, panelami, ale też z kuchnią i szafkami w łazienkach. No my poszliśmy dalej, wykańczamy je z wszystkimi meblami, nawet łóżeczką i niektórym kontrahentom to bardzo, kupującym bardzo odpowiada.
Proszę powiedzieć, czy łączny koszt to jest porównywalne z takim zestawieniem, gdy kupuję mieszkanie w stanie deweloperskim i zamawiam podwykonawców, którzy mi wykończą mieszkanie? Wy sprawdzacie, jaki to jest stosunek?
No niektórym kupującym wydaje się, że to jest taniej, natomiast jest to, myślę, że przede wszystkim dla wielu później w doznaniach czy w ocenie już po wykonaniu dużą udręką. Jesteśmy w trakcie, fazie takiej na rynku takiego sporego chaosu, jeżeli chodzi o podwykonawstwo, wykonawstwo, rzemiosło. Brakuje rzemieślników, brakuje dobrych rzemieślników, a na to jeszcze trzeba nałożyć całą koordynację tych działań. Nie jest to też tak proste, żeby znaleźć jednego rzemieślnika, który zrobi wszystko. Trzeba ich skoordynować i myślę, że to jest duża udręka dla kupujących. Oczywiście, że jeżeli ktoś dysponuje mniejszym budżetem, to stara się samemu też sporo rzeczy zrobić i wtedy łączy swoją pracę z pracą rzemiosła. Można to w tym momencie zrozumieć. Natomiast jeżeli ktoś chce kompleksowo wykonać mieszkanie, myślę, że to jest nieopłacalne. Samemu tak pozyskując pracowników, to się nie opłaca. Lepiej zrobić to, poprosić dewelopera, jeżeli się da poprosić.
Bo to jest też takie działanie na swoim własnym polu. Wiemy, jak te ściany stoją, jak są zrobione, wiemy, gdzie zamontować.
No właśnie, tak. To pan ma rację. Między innymi często się tak zdarza, że tak zaczyna się negocjacja cen od tego, że coś jest nie tak zrobione. Mhm. Chodzi o podkręcenie ceny.
Że tu będą kłopoty.
Tak. Myślę, że każdy z nas z doświadczenia gdzieś tak miał ten kontakt z takimi, z rzemiosłem też. Natomiast warto starać się, żeby jednak to mieszkanie było kompletne, oddane, przynajmniej w stanie wykończonym, jeżeli już nie umeblowane.
To zostawiamy Państwu pod rozwagę. Przenosimy się nad morze, bo Wy spacyfikowaliście chyba Świnoujście, tak mi się wydaje. Gdyby spojrzeć na mapę kurortu, to gdzie się nie spojrzeć, tam Ciroco.
No i sporo wybudowaliśmy w Świnoujściu. Może też dlatego, że zaczęliśmy budować już na samym początku, w 90 roku, jak spółka powstała. Mhm. Faktycznie zawsze mieliśmy ten kierunek tak jakby na celowniku. Wiedzieliśmy, że miasto bardzo dynamicznie będzie się rozwijać w przyszłości. Tak się faktycznie stało. Zaczęliśmy już dawno, bo faktycznie wybudowaliśmy obiekt banku. No, ojciec jeszcze w państwowej firmie budował, między innymi Świnoport. Także był związany też emocjonalnie z miastem. Później kupiliśmy pewne tereny też inwestycyjne. Oczywiście sporo deweloperki wykonaliśmy. No, niewątpliwie jesteśmy widoczni na mapie Świnoujścia. Myślę, że to emocjonalne przede wszystkim też oprócz biznesu, robienia usług, wykonywania usług, to te elementy emocjonalne decydowały, że chcieliśmy w tym mieście pracować, funkcjonować, żyć. Ja akurat mieszkam w Świnoujściu już co najmniej od kilku lat, to mieszkam 3 do 4 dni w tygodniu w związku z tym, że budujemy, ale też właśnie rozwijamy tą część turystyczną. No, myślę, że bardzo była celna wizja ojca naszego, że już wówczas wiedział, że Świnoujście ma przed sobą przyszłość.
Jakie są perspektywy rozwoju firmy w Szczecinie?
Dzisiaj jest najlepszy okres, myślę, że dla deweloperów. Tu akurat jesteśmy obecnie przekształcania jednej z działek, żebyśmy mogli uruchomić projekt deweloperski. Na tym etapie nie podejmuję działań takich zakupowych, jeżeli chodzi o tereny, ponieważ uruchomimy bardzo dużo inwestycji w Świnoujściu. Natomiast staramy się kontraktować usługi na rzecz inwestorów zewnętrznych. Właśnie zakontraktowaliśmy budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Chopina dla wspólnego domu. Pozyskaliśmy kontrakt Słowianin. Myślę, że myślimy już o następnych zadaniach, gdzie przyłożyć palec i czym się zainteresować. Chcemy jakby powiedzieć równoważyć, mieć zawsze jakiś kontrakt taki w realizacji zewnętrzny i w międzyczasie rozwijać deweloperkę, ponieważ będzie to zadanie spore, to koncentrujemy się, co jest ważne w biznesie, chcemy się skoncentrować na tym zadaniu. Mamy zamiar wybudować około 300 jednostek mieszkalnych w Świnoujściu w najbliższym czasie, dlatego musimy się przygotować inżyniersko-technicznie, projektowo, też finansowo na ten wymiar.
Czy miasto w jakiś sposób wspiera przedsiębiorców, pomaga? Czy macie takie relacje, doświadczenia?
Powiem w ten sposób. Na pewno w naszym mieście Szczecin czuję się dobrze. Mhm. Już od wielu lat, bo jeszcze pracując w izbie, prowadziłem klaster budowlany. Wtedy mierzyliśmy się trochę z różnymi utrudnieniami dla przedsiębiorców. Staraliśmy się pomóc przedsiębiorcom, ale też miastu jak rozwikłać albo wyeliminować pewne regulacje, które przeszkadzały w rozwijaniu się tu na miejscu. Natomiast powiem tak, że od wielu lat czuję się podmiotowo, czuję się dobrze, jak wchodzę do urzędu, co nie znaczy, że jakaś jest taryfa ulgowa. Przede wszystkim trzeba dobrze zrobić swoje zadania, starać się być rzetelnym przedsiębiorcą, wykonawcą i starać się poprzez rzetelną pracę zdobywać po prostu, jakby powiedzieć, rozsądne, dobre spojrzenie też inwestora. Ponieważ tak się złożyło ostatnimi laty, że były miasta czy też inwestorzy spotykali się z różnymi problemami niekończenia budów. Stało się też tak, że my kończyliśmy kilka zadań po innych wykonawcach w mieście, mhm. kiedy wykonawcy nie chcieli się podejmować w ogóle zadań w zamówieniach publicznych, byli skoncentrowani na zamówieniach prywatnych. No my postanowiliśmy nie eliminować tego portfela zamówień. Staraliśmy się też pomóc w takich trudnych okresach, wykonać coś, co było nie do końca dobrze wykonane, zrobione, poprawić i dokończyć zadania. Taka praca odkrywcy, ryzyko trudne do oszacowania. Wiemy, że od początku do końca coś dobrze zrobić jest niełatwo, ale skończyć po kimś jest jeszcze trudniej. Ale też świadczy to o tym, że mamy dobre kadry, dobry zespół inżynierski, który potrafi sobie w takich też sytuacjach poradzić.
Czyli koniec końców przedsiębiorcy nie są traktowani tu jak petenci, tylko... Mają swoją podmiotowość.
Myślę, że oczywiście trzeba coś z siebie dać, żeby coś wziąć, tak?
To jest zawsze.
Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie służyć. Trzeba pamiętać, że to, co wykonujemy, to jest służbą w jakimś obszarze. Poza tym zawsze uważałem, że bycie lokalnym przedsiębiorcą, lokalni nasi przedsiębiorcy, no jak nawet są pewne trudności, to kawałek chodnika zrobią gratis, nie? Co nie zawsze się spotyka z przedsiębiorcami, którzy są z różnych obszarów kraju, czy też czasem z zagranicy, no bo kierują się tylko i wyłącznie interesem ekonomicznym, nie mają tak zwanego tego sentymentu, przywiązania. Myślę, że to jest w jakiś sposób powoli dostrzegane, natomiast najważniejsze być dobrym, tak? Jak to mówią, trzeba być dobrym i starać się być lepszym. Niekoniecznie wielkim, ale przede wszystkim dobrym w tym, co się robi i starać się przekonać do tego, że to jest właściwy kierunek, właściwe myślenie, wymagającym też nawzajem. Uważam, że miasto jest bardzo wymagającym partnerem. Natomiast trzeba iść, jakby powiedzieć, no, słuchać i rozwiązywać, działać i współpracować. To jest chyba credo i wówczas łatwiej jest. Byłem ostatnio właśnie w Dubaju, misja gospodarcza, tak zorganizowana przez marszałka województwa, zachęciło mnie do wyjazdu, jego krótkość, czyli parę dni dosłownie on trwał, ten wyjazd trwał chyba 4 dni, bo niełatwo czasem wyrwać się ze swoich obowiązków. No i się okazało, że no, zrobił na mnie sam Dubaj jako miasto olbrzymie wrażenie, bo przede wszystkim rozmach inwestycyjny, rozmach nowości, nowinki, wszystko co najlepsze na świecie można spotkać w Dubaju, jeżeli chodzi o konstrukcję, architekturę, o projektantów, o wizjonerstwo. Ciekawa, naprawdę ciekawa wyprawa, jeżeli chodzi o takie podejrzenie, jak można wykorzystać dobrze kapitał. Co powiem jeszcze, to grupa, która wyjechała, zrobiła na mnie duże wrażenie, ponieważ były to osoby młodsze w większości ode mnie, 5, może 10 lat. Po raz pierwszy, bo jeździłem wielokrotnie na misje gospodarcze, dostrzegłem w nieco młodszym pokoleniu bardzo duży potencjał. Doskonałą znajomość języków, bardzo dobrze formułowane pytania na temat, pytania z zainteresowania, z myślenia też właśnie o rozwoju swoich firm, swoich przedsiębiorstw. Panowała niesłychanie dobra atmosfera między nami. W końcu trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy to rywalizują między sobą. Oczywiście byliśmy z różnych branż, ale było dużo firm z sektora stalowego. No, zawiązała się taka fajna, dobra atmosfera współpracy i kooperacji ewentualnie w przyszłości między sobą. Natomiast i to jest taka zawsze wartość dodana, mamy ze sobą kontakt. Ostatnio się spotkaliśmy właśnie w Świnoujściu. Natomiast były też spotkania wszystkim z przedsiębiorcami lokalnymi i one można opisać tak, od oceny takiej, że jest niepewność pewna inwestorów do inwestowania w Polsce. Głównie od strony, wprost padało od strony prawnej, niestabilności prawnej, niepewności prawnej, do biznesu, który chętnie chce przyjechać. Myślę, że przyjadą nasi rozmówcy, dwóch Emiratczyków w przyszłym roku, których chce zachęcić ewentualnie do współpracy inwestycyjnej na polskim wybrzeżu. Są też zainteresowani wykładami na naszych uczelniach szczecińskich, wzięciem też udziału w tej części dydaktycznej. Było to spotkanie bardzo inspirujące. Trwał obiad taki prywatny, na zaproszenie ich. trwa w granicach, no, jak na standardy biznesowe, długo, bo około 6 godzin, ale przez całą tę rozmowę, które toczyliśmy, no, ja byłem pod wrażeniem, rozmawialiśmy o świecie, o problemach obecnego świata, o trudnościach w komunikowaniu się też świata arabskiego ze światem europejskim, między innymi no, konflikty, które obserwujemy, jakie są na świecie. Było to bardzo inspirujące. Starali się odnieść do wielu zagadnień. Powiedzieliśmy sobie na początku, obiecali nam, że będą odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania, nawet bardzo intymne. I tak się też stało. No, myślę, że taka jest to taka, czuję, odbieram, że wszędzie czegoś się można nauczyć, wszędzie czegoś można się dowiedzieć. Oby też to jeszcze przeniosło się tutaj w jakiś sposób na no, przede wszystkim pewną no, współpracę, też taką międzyludzkie kontakty, ale też no, jakiś rozwój gospodarczy. Ja powiem, że no, od siebie, że 3 lata spędziłem z rodzicami, z bratem w Libii, bo ojciec budował elektrownię w Homsie, także miałem ten kontakt ze światem arabskim. Oczywiście byłem wówczas małym chłopcem, dzisiaj już jako dorosły mężczyzna patrzę na ten świat arabski inaczej, nie przez pryzmat dziecka i wydaje mi się, że oczywiście budzi różne nacje i różne rasy budzą trochę emocji i też czasem antagonizmy wytwarzają, ale uważam, że dialog zawsze jest najważniejszy i umiejętność dialogu daje takie możliwości no, pomnażania i współdziałanie zawsze może budować, natomiast rywalizacja i antagonizmy niszczą i psują i eliminują ten rozwój.
Wymiana myśli zawsze przynosi więcej dobrego niż wymiana ciosów.
Tak.
Bardzo dziękuję panu za spotkanie.
Zgoda buduje.
Czego panu życzyć? Czego życzyć firmie szczecińskiej, rodzinnej, z tradycją?
Myślę, że wytrwałości w dłuższym okresie czasu. Wytrwałości, wytrzymałości, no, ale też dobrej atmosfery wewnątrz i na zewnątrz, atmosfery współpracy, żeby jednak szukać tego, co nas łączy, a nie co dzieli i żeby można było uzyskiwać nie tylko więcej w wymiarze takim ekonomicznym, ale w wymiarze właśnie współpracy międzyludzkiej. Tego bym sobie życzył i życzył innym.
No i to jest chyba nam wszystkim dzisiaj potrzebne.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
Wietrznie. Lubi pani wiatr?
Bardzo. Pracuję w tej branży od 10 lat.
Teraz wypadałoby przedstawić, co to za branża?
Dzień dobry, nazywam się Agna Kumańska-Łyczakowska, jestem członkiem zespołu Vestas. Pracuję na stanowisku głównego specjalisty w dziale Corporate Strategy and Global Intelligence i współpracuję przy tworzeniu strategii dla naszej firmy. Pomimo, iż mój zespół jest zlokalizowany w Kopenhadze, ja pracuję z biura w Szczecinie.
To wygodnie chyba, prawda?
Tak, aczkolwiek znaczną część miesiąca muszę również spędzać w Kopenhadze. Ale daję radę pogodzić życie w Szczecinie i pracę w Kopenhadze.
No, znam wiele osób, które by były szczęśliwe, gdyby musiały jeździć do Kopenhagi co jakiś czas albo do jakiegoś innego miasta.
Fajna przygoda, jest to bardzo przyjemne, aczkolwiek pewnie mniej cieszy się z tego mój mąż, który zostaje w domu z 2 dzieci.
No coś za coś, wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Pani Agno, jak to się stało, że Szczecin? Czy ta lokalizacja to jest jakieś specjalne miejsce na mapie ze względu, nie wiem, na warunki atmosferyczne, bo zajmujemy się energią odnawialną, ale taką szczególną, chodzi o wiatr.
Vestas to jest największy producent turbin wiatrowych na świecie. Także jesteśmy największym dostawcą w Polsce. Zatrudniamy globalnie około 29 tysięcy pracowników i mamy turbiny w 85 krajach, więc jest to dowód na to, że praktycznie wszędzie możemy stawiać turbiny wiatrowe. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj nasz lokalny oddział jest od 2002 roku. Kiedy dołączyłam do Vestas ponad 10 lat temu, zatrudnialiśmy gdzieś pomiędzy 40 a 50 osób. Na chwilę obecną jest nas 550 osób. W samym 2020 roku, w środku pandemii, zwiększyliśmy zatrudnienie o około 100 osób i kontynuujemy ten trend. A wzrost zatrudnienia jest związany nie tylko z naszymi, no i naszych klientów przede wszystkim, sukcesami w aukcjach dla energii odnawialnej, ale także z rozwojem nowych działów i globalnych funkcji, które będą zlokalizowane tutaj lokalnie w Szczecinie. Od jakiegoś czasu mamy także drugie biuro w Warszawie, ale to tutaj jest nasza siedziba. No i właściwie można powiedzieć, że branża energetyki wiatrowej jako taka powstała w Zachodniopomorskiem, a pierwsze firmy z naszej branży ulokowały się właśnie w Szczecinie. Co ciekawe, około 79% energii, która jest konsumowana w naszym regionie, pochodzi ze źródeł odnawialnych, z czego jesteśmy bardzo dumni. Polska w ubiegłym roku była trzecim największym rynkiem dla Vestas globalnie. Związane jest to z aukcjami dla odnawialnych źródeł energii, które były przeprowadzane w ubiegłych latach. I w tych aukcjach udowodniliśmy, że energia z wiatru jest nie tylko konkurencyjna, ale bardzo często tańsza niż prąd pochodzący z konwencjonalnych źródeł energii. Ja nie wspominam tutaj nawet o korzyściach społecznych, takich jak wpływ na jakość powietrza czy dywersyfikacja systemu elektroenergetycznego.
No tutaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać.
Zdecydowanie. Więc mamy w kraju i w regionie olbrzymi potencjał, który będziemy mogli w pełni wykorzystać, ale jest to pod warunkiem nowelizacji ustawy odległościowej, która na chwilę obecną ogranicza naszych klientów do zamawiania nowo wyprodukowanych turbin, ale w technologii sprzed 5 i więcej lat.
Co to znaczy?
No właśnie, w 2016 roku weszły w życie nowe przepisy odległościowe, które praktycznie zablokowały development nowych projektów u nas w kraju. W związku z tym projekty, które biorą udział w aukcjach, są to projekty, które uzyskały pozwolenia przed 2016 rokiem, czyli bazowały na tej technologii, która była sprzedawana wtedy, a tak naprawdę wymyślona i stworzona jeszcze kilka lat wcześniej. To jest olbrzymia szkoda, gdyż turbiny w tej najnowszej technologii, która teraz jest dostępna, mają zdecydowanie wyższą sprawność, co oznacza, że mniej turbin może wyprodukować więcej energii, a jest to korzystne z punktu widzenia opłacalności samego projektu dla inwestora, zrównoważonego rozwoju, bo to są koszty transportu i produkcji, ale także ilości terenów zajmowanych pod takie inwestycje. Więc my jako branża wspieramy wszelkie inicjatywy, które mogłyby uwolnić ten rynek dla projektów zdevelopowanych teraz na bazie tej technologii, która jest dostępna.
Jesteśmy w Szczecinie i teraz powstaje pytanie, czy to jest miasto sprzyjające rozwojowi firm branży energetycznej, czy to jest miasto, które jest otwarte na współpracę, czy układa wam się ta współpraca i czy w ogóle ona istnieje, czy funkcjonuje?
To jest bardzo dobre pytanie, bo w chwili obecnej jesteśmy właściwie w przededniu powstania w Polsce nowej branży energetyki wiatrowej offshore. Nie ma jeszcze instalacji w polskiej części Morza Bałtyckiego. We wrześniu tego roku kluczowe dla energetyki ministerstwa, uczelnie, inwestorzy, dostawcy usług i technologii podpisali pierwszą w Unii Europejskiej umowę sektorową dla branży offshore. Jest to tak zwany sektor deal i określa on kierunki i ambicje rozwoju energetyki wiatrowej na morzu i zobowiązuje uczestników branży do współdziałania w zakresie rozwoju lokalnych kompetencji oraz łańcucha dostaw.
Czyli przestawiamy cały rynek, jakoś go profilujemy w tym kierunku, żeby te inwestycje ruszyły?
Dokładnie tak. My jako Vestas jesteśmy sygnatariuszem tego porozumienia i podchodzimy do takich deklaracji z pełną odpowiedzialnością. Obecnie prowadzimy zaawansowane już dosyć rozmowy odnośnie nowych inwestycji w lokalny polski łańcuch dostaw. Mogę zapewnić, że lokalny łańcuch dostaw to kwestia, która jest istotna nie tylko dla naszego rządu, ale także dla polskich i zagranicznych inwestorów. I co istotne, wszystkie inwestycje w tym zakresie będą nie tylko dostarczały komponenty i produkty dla polskich projektów offshore zlokalizowanych tu w naszej części Morza Bałtyckiego, ale także mogą potencjalnie być eksportowane na inne rynki. No i właśnie tutaj Szczecin jako miasto jest niezwykle korzystnie położone z punktu widzenia energetyki wiatrowej offshore i ma szansę stać się tak zwanym hubem dla firm świadczących usługi i dostarczających niezbędne komponenty do instalacji i późniejszego serwisowania turbin na morzu. I mówimy tutaj o tysiącach nowych miejsc pracy od około 2025 roku, kiedy to ruszą pierwsze inwestycje, no i później setkach osób niezbędnych do serwisowania przez około 25-30 lat. Obsługi portów instalacyjnych, przeprowadzania szkoleń i całego szeregu innych działań wspierających tą branżę. I jeżeli chodzi o skalę nowych projektów, to ambicje naszego rządu i inwestorów są znaczące, bo dla pierwszej fazy projektów, które już są na etapie kontraktowania dostaw turbin, jest to prawie 6000 MW, a za chwilę czekają nas kluczowe decyzje dla drugiego etapu. No i w tym momencie Polska znów ma szansę stać się jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla energetyki wiatrowej globalnie. Znów pojawimy się na tej mapie świata jako to miejsce, gdzie faktycznie inwestuje się w nowe technologie. No i jest to olbrzymia szansa dla takich regionów jak zachodniopomorskie, bo to stąd właśnie mogą być świadczone usługi także dla innych krajów nadbałtyckich.
To ja rzucam swoją robotę i składam wniosek.
Zapraszamy, bo będziemy potrzebowali dużo nowych pracowników. W przyszłości, najbliższej przyszłości mogę powiedzieć, firmy takie jak Vestas i również inne firmy z tej nowo powstałej u nas branży na pewno będą liczyły na współpracę z lokalną administracją. I mówimy tutaj nie tylko o Szczecinie, bo także o innych gminach w regionie. Pozyskiwanie i kształcenie nowej kadry, rozwój infrastruktury, porty instalacyjne, o których wspominałam, porty serwisowe, nowe drogi, obwodnica Szczecina, kolej metropolitarna. To są wszystko elementy, które są naprawdę niezbędne dla rozwoju na tak wielką skalę, o jakiej tu mówimy i którą zaraz będziemy widzieć. I w przypadku niektórych z tych inwestycji już jesteśmy spóźnieni i nie ma pewności, że na przykład port instalacyjny dla pierwszej fazy projektów offshore będzie w Polsce.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy jesteśmy przygotowani do tego, czy tego czasu wystarczy, bo nie jestem specjalistą, ale wiem, że są potrzebne specjalistyczne statki, których podobno brakuje.
Ale to jest problem globalny, nie tylko dla Polski.
Aha, czyli wszyscy mają ten sam problem. Gdybym chciał teraz zarobić, to muszę zainwestować w stocznię, która będzie budowała dla Was statki.
Zdecydowanie tak. Dla nas i dla naszych konkurentów także jesteśmy czasie, w takiej czasoprzestrzeni, gdzie odblokowuje się rynek w Ameryce, gdzie w Azji dużo się dzieje i te aktywności się na siebie nałożą. Teraz głównym rynkiem dla offshore jest Europa i tutaj są skoncentrowane takie aktywa jak właśnie statki instalacyjne, jack-up vessels i wszystkie te sprzęty niezbędne, ale one będą teraz kontraktowane również na inne kontynenty. W związku z tym będzie niedobór i to będzie takie wąskie gardło dla tej branży. No my sobie jakoś poradzimy z tym wyzwaniem, bo jesteśmy firmą globalną, mamy wiele lat doświadczenia, ale fajnie by było, jakby Polska jak najmniej takich szans traciła i być może port instalacyjny dla pierwszej fazy projektów nie będzie w Polsce, ale no na pewno z korzyścią byłoby, gdyby powstał dla drugiej fazy projektów.
Tutaj w grę wchodzi taka współpraca, jeżeli nie z perspektywy i z tego poziomu rządu, to na pewno na poziomie samorządów, żeby wspólnie wzięły się do pracy, przygotowały wszystko, co jest potrzebne, począwszy od dróg lokalnych, poprzez właśnie porty, nawet budowę statków.
Ja bardzo liczę na to i też głęboko w to wierzę, że energetyka wiatrowa offshore to będzie taka platforma porozumienia i współpracy między administracją rządową i regionalną. W tej kwestii wszystkim stronom zależy na rozwoju i stworzeniu nowych miejsc pracy. Korzyści to nie jest tylko tańsza energia i lepsza jakość powietrza, co jest istotne w skali całego kraju, w skali makro, ale także rozwój infrastruktury i gospodarki w skali regionu. To jest istotne dla nas tutaj, lokalnie, dla osób żyjących i pracujących tutaj.
Jeszcze jedno pytanie, bo nad morzem mamy też Gdańsk, Sopot, Gdynię, Trójmiasto, całe województwo, cały region. Czy jest jakaś konkurencja między tymi regionami w tej branży, czy jej nie ma?
Tak, zdecydowanie jest.
Kto wygrywa, kto prowadzi?
Nie prowadzimy takiego rankingu i bylibyśmy dalecy od faworyzowania jakiegokolwiek z regionów, ale moim zdaniem to jest dokładnie ten moment, gdzie zachodniopomorskie powinno rzucić piąty bieg w staraniach, aby przyciągnąć jak najwięcej inwestorów z branży offshore i w bliskiej przyszłości stać się polskim, a nawet środkowoeuropejskim hubem dla naszej branży, bo jest to całkowicie w zasięgu naszych możliwości, jest to do zrobienia, ale to jest ten moment tu i teraz.
Panie marszałku, panie prezydencie, panowie burmistrzowie, słyszeli panowie.
Jeżeli gdziekolwiek powstanie zakład produkcyjny, to on oprócz tego, że sam będzie generował setki, to jest rzędu 800 do 1000 nowych miejsc pracy, także spowoduje, że dostawcy komponentów do tej produkcji, firmy, które dostarczają jakieś składowe niezbędne, też będą się lokowały w okolicach tego zakładu. To spowoduje, że będzie zapotrzebowanie na kształcenie tej kadry. Już nie wspomnę o samych pracownikach, ale też kształcenie tej kadry. Wszystkie osoby z jakimś takim zacięciem i wykształceniem elektromechanicznym, takim technicznym, niekoniecznie wyższym, ale osoby, które mają budowę maszyn, to są takie kierunki, które będą tutaj potrzebne. Oczywiście potem ci wszyscy ludzie zaangażowani w sam proces instalacji turbin, serwisowania, o których już wspominałam, no to są setki osób, bo to nie tylko my będziemy instalować te turbiny, mam nadzieję, że my będziemy, ale także na pewno nasi konkurenci, więc to naprawdę jest coś wielkiego, co się teraz tworzy u nas w regionie. Też chciałam jeszcze dodać może, że jako Vestas, czy to indywidualnie, czy poprzez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, my zawsze jesteśmy chętni, aby merytorycznie wesprzeć dyskusję na temat nie tylko uwarunkowań prawnych czy technicznych dla naszej branży, ale także tego, jakie naszym zdaniem są kierunki i skala potencjalnego rozwoju, co może być dosyć istotne dla regionalnych tutaj naszych władz. Jesteśmy członkiem wielu grup roboczych, zawsze aktywnie działamy we wspomnianym już przeze mnie stowarzyszeniu, chętnie zabieramy głos na różnych konferencjach i seminariach. Ta otwartość wynika z tego przede wszystkim, że naszym zdaniem nowe inwestycje powinny zawsze powstawać przy akceptacji lokalnych społeczności. Jest to dla nas niezmiernie istotne i żeby odbywało się to z korzyścią dla środowiska naturalnego oraz gospodarki, także tej w skali mikro.
Jagna Kubańska-Łyczakowska, firma Vestas, specjalista od strategii rozwoju firmy. Czego pani życzyć i czego życzyć nam wszystkim w regionie? Chyba wiatru, prawda?
Zdecydowanie wiatru i tego, aby jak najmniej kłód po drodze było nam kładzionych, a my już sobie sami damy radę i myślę, że technologia jest zdecydowanie konkurencyjna do konwencjonalnych źródeł energii z korzyścią dla nas, dla regionu i dla nas jako obywateli przede wszystkim.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Panie prezydencie, Szczecin to jest miasto, które się cały czas rozwija. Wiele osób wskazuje na to, że niektóre miasta w Polsce osiągnęły swój pułap, a my jesteśmy cały czas w drodze. Widzą to też firmy, które tutaj od lat pracują. To są firmy i rodzinne, i te nasze lokalne, które zbudowały pół miasta i budują nie tylko Szczecin, ale też Świnoujście, tak jak Ciroco. No ale też Vestas, firma, która produkuje farmy wiatrowe, które niebawem staną się taką dźwignią rozwojową całego regionu.
To prawda i tu szczególnie cieszę, że jest duża grupa lokalnych, dużych deweloperów, takich właśnie jak Ciroco, którzy potrafią na tym rynku trwać, potrafią się rozwijać i nawet kryzysy ich nie dotknęły, tak jak w wielu innych miejscach naszego kraju. I to pokazuje, że ludzie z dobrym doświadczeniem, z kadrą są w stanie przetrwać trudności i rozwijać się wtedy, gdy ten rynek rzeczywiście się buduje, a Szczecin ma jeszcze sporo do zbudowania i w zakresie tych nieruchomości mieszkaniowych, bo tych potrzeb jest jeszcze na parędziesiąt tysięcy mieszkań przynajmniej w perspektywie najbliższych 20-30 lat, ale też w tej całej branży dookoła, więc w sferze usług, instytucji kultury czy szpitali, więc tu jest przestrzeń do działania. No i oczywiście technologie energii odnawialnej to jest to, co króluje w dużej części naszego biznesu na Pomorzu Zachodnim, także w Szczecinie. Mamy naturalne predyspozycje do tego, żeby budować wiatraki i morskie, i te lądowe, i bardzo dużo inwestycji skandynawskich w Szczecinie, które rozwijają wszystko to, co się dookoła tej branży dzieje. Także Vestas się tutaj świetnie wpisuje, na pewno będzie się rozwijał, a to, że musimy iść w kierunku energetyki odnawialnej, to chyba już wszyscy w Polsce i na świecie rozumiemy.
I w ten sposób kończymy nasz biznesowy zwiat. Już teraz zapraszam na kolejny. Do usłyszenia. Rafał Molenta.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.